Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym trzecim spotkaniu w strasznych rekolekcjach. Sznury miernicze, aniołowie chodzący w tej nazad, młodzieńcy, o których nie wiadomo kim są, płonące mury, otwarte miasta, no i w ogóle źrenica oka. Kochani, dzisiaj będzie cud na cudzie. Zapraszam, czołóweczka, nowy odcinek. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku i nie marnując czasu, idźmy do kolejnej wizji z księgi proroka Zachariasza. Kochani, posłuchajcie trzeciej wizji, która sama w sobie jest dosyć krótka, ale jeszcze jest potem jakby kontynuowana w pewnej przemowie, którą mówi anioł. Posłuchajcie całego tego tekstu, żebyście mniej więcej wiedzieli, o czym mówimy. Później, podniósłszy oczy, patrzyłem, a oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz? Zapytałem. A on rzekł: chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dookoła niej murem ognistym, wyrocznia Pana, a chwała moja zamieszka pośród niej. Biada, biada, uciekajcie z kraju północy, wyrocznia Pana. Na cztery strony świata rozproszyłem was. Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii. Tak mówi Pan zastępów, przesławny, do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Już prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan zastępów mnie posłał. Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, wyrocznia Pana. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan zastępów mnie posłał do ciebie. Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w ziemi świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze swego świętego miejsca. Moi drodzy, jest we mnie dzisiaj, kiedy mam zacząć wam komentować ten fragment, niesamowite i ogromne przerażenie z jednego prostego powodu. Kochani, gdybym wam chciał powiedzieć chyba wszystko, co tylko można, znaczy wszystkiego to nigdy nie można, ale gdybym chciał wam powiedzieć mniej więcej wszystko, co sobie gdzieś tam pobadałem, poszukałem w komentarzach do tego tekstu i sam próbowałem to zrozumieć, to potrzebujemy tak półtorej godziny. Niby, kochani, króciutka wizja, ale ona, w związku z tym, że jak wam mówiłem, wszystkie wizje mają wiele jakby warstw, wiele poziomów, no na każdym z tych poziomów można by mówić o różnych rzeczach. Kochani, spróbuję to jakoś skondensować, żeby wam przede wszystkim pokazać, co się dzieje w tej wizji, pokazać wam przede wszystkim, jak my mamy ją na nasze dzisiejsze życie odebrać, a tylko takie glimpsy, tylko takie, że tak powiem, ślady wam pokażę odnośnie jeszcze innych rzeczywistości, które z niej mogą wynikać. Ale znowu, kochani, jara mnie po prostu to rozczytywanie tych wizji niesamowicie. Zobaczcie, mamy trzecią wizję nocną, która zaczyna się znowu od takiego zdania, ono już było też wcześniej: później, podniósłszy oczy, patrzyłem. Jak pamiętacie, nasz kolega Zachariasz ma te 8 wizji jednej nocy. Wydaje się, że nie są to sny tylko, dlatego że za każdym razem on mówi: podniósłszy oczy, patrzyłem. Czyli to jest tak, że on jest świadomy, on jest przytomny i po prostu patrzy na obrazy, które mu pokazuje jakiś anioł. I oni mamy wizję, gdzie widzi jakiegoś człowieka, który chodzi ze sznurem mierniczym. On go pyta, dokąd idziesz, po co to robisz. On mówi: idę zmierzyć Jerozolimę, jej szerokość i długość. Nagle się pojawia jakiś anioł. Ten anioł oczywiście był od początku, bo to jest ten, który mu tam tłumaczy, co się dzieje, który nagle spotyka się z innym aniołem. Jeden idzie w jedną stronę, drugi w drugą stronę. I ten inny anioł temu aniołowi mówi, żeby coś jakiemuś młodemu człowiekowi powiedział. Oni najpierw sobie rozczytajmy, że tak powiem, postaci tej wizji. Moi drodzy, można znaleźć oczywiście wiele interpretacji. Na pewno to, co wam powiem, to nie jest jedyna. Mnie ta, którą wam mówię, najbardziej przekonuje, ona mi się najbardziej, że tak powiem, spina w pewną całość. Kochani, mamy tutaj w tej wizji cztery osoby, bo czasem tego młodzieńca, o którym jest mowa, się utożsamia z Zachariaszem, ale ja tego zupełnie nie widzę, żeby tak było. Mamy cztery osoby. Mamy Zachariasza, który ma wizję. Czyli Zachariasz jest tylko i wyłącznie obserwatorem, zauważcie. Zachariasz nie jest żadnym uczestnikiem tego, co się dzieje w tej wizji. Dlatego tym młodzieńcem nie może być on. Zachariasz jest po prostu widzem. On siedzi w kinie i ogląda wizję. Ma wizję jakiegoś człowieka. Zobaczyłem człowieka, że sznurem mierniczym. Czyli cała wizja dotyczy tego, że do Jerozolimy, bo on go pyta, dokąd idzie, zmierza jakiś człowiek, który jak się potem okaże, jest młody, dlatego że to, co potem ten anioł mówi do tego drugiego anioła, spiesz i powiedz temu młodzieńcowi, to jest właśnie względem tego z tym sznurem mierniczym. Czyli mamy młodego chłopaka, który idzie ze sznurem mierniczym w kierunku Jerozolimy, żeby ją pomierzyć, bo chce zobaczyć, jaka jest wielka. Oprócz tych dwóch postaci, czyli tego widza w postaci Zachariasza i tego młodzieńca z tym sznurem mierniczym, mamy dwóch aniołów. Jeden anioł to jest nasz stary kolega, bo jeden anioł to jest ten, który po prostu przeprowadza Zachariasza przez wszystkie te wizje. On się pojawia wszędzie. Zauważcie, że w tych wizjach do tej pory cały czas było tak, że Zachariaszowi tłumaczył te wizje, albo Zachariasz rozmawiał z kimś, z jakimś aniołem, którego pytał, co to znaczy, co ja widzę, co to jest. Nie? Czyli mamy takiego przewodnika po wizji. To jest jeden anioł. I potem się zjawia drugi anioł, który jak się okazuje jest jakimś aniołem znacznie wyżej postawionym nad tym aniołem, który tłumaczy Zachariaszowi, dlatego że to on wydaje polecenia, nie? No właśnie ten anioł, który się potem pojawił, mówi do tego anioła, który oprowadza Zachariasza, powiedz, a wręcz to jest nakazał on, nakazał temu aniołowi, czyli to jest jakiś dowódca. Kochani, już wam od razu oczywiście zrobię spoiler, nie? Bo to nie ma co, że tak powiem, się tu oszukiwać. Ten anioł, który wydaje te rozkazy, czyli ten drugi anioł, który każe robić rzeczy, to jest ten sam, który stał w dolinie pośród mirtów. To jest ten, który jest nazywany aniołem Pana. Czyli ten, tak jak wam mówiłem, to jest de facto Pan Jezus w takich swoich objawieniach przed swoim wcieleniem. To jest on właśnie. I teraz zobaczcie, kochani, czego dotyczy ta wizja. Wizja dotyczy tego, że jakiś młody człowiek chce pomierzyć Jerozolimę, chce zobaczyć ją wzdłuż i wszerz, jaka ona jest. Natomiast anioł, który się zjawia, ten dowódca, czyli my wiemy, Pan Jezus, każe powiedzieć innemu aniołowi tamtemu, czyli przekazuje po prostu wiadomość, żeby on tego nie robił, że to jest w ogóle bez sensu, żeby on to mierzył. Mówi, dlaczego? Dlatego, że mówi, Jerozolima pozostanie bez murów. Tam jest tyle ludzi, tyle zwierząt i w ogóle, jeżeli już chcecie jakiegoś muru, to tam murem ognistym będę ja. I zauważcie, to stąd mamy tą intuicję, że ten, który to mówi, to jest właśnie ten, który reprezentuje Pana Jezusa, który jest Panem Jezusem, bo on mówi, to ja będę dookoła niej murem ognistym, a chwała moja zamieszka pośród niej, nie? Czyli to nie może być jakiś anioł, to musi być ktoś, że tak powiem, z ekipy rządzącej, nie? Czyli z Trójcy Świętej. Kochani, co się tutaj dzieje? O co tu chodzi? Najpierw taka pierwsza warstwa czysto z tamtego czasu, kochani. Jak pamiętacie, mówiłem wam to już, to się dzieje w trakcie, kiedy kończy się kolejna niewola, w której jest Izrael, tym razem są w Babilonii, gdzie część ludzi już wróciła i od jakiegoś czasu jest odbudowywana świątynia. Część ludzi jeszcze jest w Babilonii, jeszcze nie wróciła, część się też waha, czy wracać, bo nie wiedzą, czy jest do czego. To stąd potem będą dalej słowa, kiedy będzie biada, biada, uciekajcie z kraju północy, wyrocznia Pana i tak dalej, bo jeszcze część została tam w Babilonii. Ale część już wróciła, i to są ludzie, którzy jakby próbują odbudować Jerozolimę, szczególnie oczywiście odbudować świątynię. Czyli jakby powstaje nowy Izrael. Uwaga, ten młody człowiek, o którym to jest mowa, ten z tym sznurem mierniczym, to jest właśnie reprezentant tego nowego Izraela, który wraca do ziemi obiecanej, który wraca do swojego kraju po tej długiej niewoli, po 70 latach i chcą założyć jakby no, zacząć od nowa. Dlatego on jest nazwany młodzieńcem. Powiedz temu młodzieńcowi, no bo oni dopiero zaczynają. I co on robi? On chce pomierzyć, może jeszcze tłumaczę, co to jest w ogóle sznur mierniczy? Ten sznur mierniczy ma jakby dwa znaczenia w Starym Testamencie. Kiedy się pojawia w ustach Pana Boga, to sznur mierniczy bardzo często jest znakiem sądu. Czyli Pan Bóg mówi, pomierzę cię, nie? Czyli jakby sprawdzę, jaka jest twoja miara, twojej świętości, twojej mądrości, twojej dobroci. Będę mierzył, gdzie zaszedłeś w swoim życiu. Tylko zobaczcie, tutaj sznur mierniczy nie ma Pan Bóg, więc to nie jest to znaczenie. Ale możecie czasem znaleźć takie teksty u proroków albo w Starym Testamencie, że Bóg właśnie rozciągnie sznur mierniczy, żeby kogoś zmierzyć. To jest nic innego jak symbol sądu. W wypadku ludzi to jest po prostu sprawdzanie wartości, cech czegoś, czyli też w sumie sąd, tylko nie taki sąd, jak ma Pan Bóg, tylko taki sąd, który polega na ocenianiu. Czyli zobaczcie, ten młody człowiek idzie z taką obawą, mówi: kurczę, czy to, co my tutaj budujemy, czy ta świątynia, która tu będzie wybudowana, to czy ona będzie odpowiednia? Idę zmierzyć jej szerokość i długość, czyli czy ona będzie odpowiadała temu, jaka kiedyś była, no bo została tak zdewastowana, zrujnowana, czy my to potrafimy zrobić porządnie, czy te mury, które wybudują, to czy one będą... Mówiąc krótko, on się troszczy, no żeby zbudować na nowo po prostu swoje życie i mówi: kurczę, czy ja będę w stanie to zbudować, czy ja to mogę zrobić? I tu mam na myśli cały naród, który o tym myśli. I zobaczcie, jak to zobaczył anioł pański, czyli Pan Jezus, że oni w taki sposób przystępują do roboty, to zobaczy, jest w nim takie przynaglenie, bo on nakazuje temu aniołowi przewodnikowi, mówi: słuchaj, leć do niego szybko, mówi: spiesz się. Zauważcie, czyli on mówi, przepraszam teraz, że to powiem, Pan Jezus mówi: Jezu, oni nie mogą tego tak zbudować. Rozumiecie? To jest tak, że Bóg się orientuje, że oni to budują po ludzku, czyli martwią się po ludzku, czy to będzie dobrze zbudowane, i mówi: ty weź tam leć, po prostu weź się pospiesz, bo nie mogę pozwolić, żeby to zbudowali w ten sposób, i weź mu powiedz: Jerozolima, czyli to, co chcecie zbudować, i tu nie chodzi oczywiście o miasto, kochani, tu chodzi o życie, mówi, ona będzie bez murów. Czyli mówi, to, co po ludzku próbujecie sobie zrobić jako pewnego rodzaju zabezpieczenia, jako pewnego rodzaju fundamenty, jako rzeczy, które mają was chronić. Mówi, to jest do niczego. Zobaczcie, tyle razy wam to już zburzyli. Jeżeli na tym oprzecie swoje bezpieczeństwo, czyli na tym, co potraficie po ludzku wybudować, no to w ogóle zapomnij, człowieku, o tym. Mówi, nie, ona będzie bez murów, bo to bogactwo, które ja chcę tam dać, czyli ludzie, zobaczcie, i zwierzęta, czyli... ja chcę was tak tam rozwinąć, że to murów nie starczy. Mówi, to, co będzie was broniło, i na tym to musicie zbudować, to jestem ja. Ja będę murem ognistym. Koniec, zobaczcie, jaki to jest piękny symbol. Po pierwsze, ogień. Wiecie, że ogień jest symbolem obecności Pana Boga. Pamiętacie, na pustyni, jak Mojżesz spotyka, nie, Pana Boga? No to Mojżesz widzi co? Płonący krzew, czyli ogień widzi, nie? W Nowym Testamencie są takie teksty, gdzie mówią, że Bóg jest ogniem pożerającym. Gdzie jest mowa o tym, że Jezus płonie. No kochani, no, ogień jest po prostu symbolem obecności Bożej. Tu jeszcze jest mur, czyli ta obecność Boża, to ona jest twoją obroną. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę, to jest w Księdze Królewskiej w pierwszej, wybaczcie, nie pamiętam tych jej rozdziału, to jest, kiedy Elizeusz razem ze swoim sługą ucieka przed wrogimi wojskami, chronią się w takim domku na wysokiej górze, myślą, że uciekli przed wrogiem, a kiedy się budzą rano, to dookoła nich jest po prostu mnóstwo wojowników. I ten jego sługa jest po prostu przerażony tym, co się dzieje, a Elizeusz tam się tak pięknie modli: Panie, otwórz oczy jemu, żeby zobaczył, że tych, którzy są z nami, jest znacznie więcej niż tych, którzy są przeciwko nam. I nagle się otwierają oczy temu słudze Elizeusza i on widzi mur anielski, ognisty, z rydwanami ognistymi i z katapultami pełnymi ognia. Czyli widzi po prostu mur wokół siebie wybudowany. I mimo, że ich jest tylko dwóch, a tego wojska jest kilkadziesiąt tysięcy, im się udaje pokonać całą tą armię, bo stoi ten mur ognisty między jakby nimi a tym przeciwnikiem wojska. Mało tego. To zobaczcie jeszcze, gdzie jest napisane, że Pan Bóg mówi: ja będę dookoła niej murem ognistym, a chwała moja zamieszka pośród niej. Kochani, pamiętacie, jak Żydzi szli z Egiptu do ziemi obiecanej, nie? To jest napisane, że słup ognia, mur ognisty, słup ognia szedł między Izraelitami a Egipcjanami. Z tej strony był światłem, z tamtej strony był ciemnością. I on jest tam nazywany właśnie obecnością Bożą. Czyli, że ten obłok ich zasłonił. Tam była obecność Boża. Kochani, wiem, próbuję wam po prostu to rozczytać. O co tu chodzi? Kochani, to jest bardzo ważna wizja. To jest taka wizja, która mówię w takim naszym szczególnie odbiorze dla nas, co ona ma znaczyć dla nas. To jest taka wizja, która mówi, dopóki będziesz próbować swoje życie zabezpieczyć po ludzku, dopóki będziesz próbować znaleźć po prostu wszystkie możliwe rzeczy, które zapewnią ci bezpieczeństwo, powodzenie, pewność, no cokolwiek innego, ale to będzie zbudowane tylko po ludzku, no to po prostu padniesz. I zobaczcie, Pan Bóg jest tak przerażony tym, przepraszam, że mówię przerażony, bo wiem, że oczywiście nie jest przerażony, ale tak go to dotyka, że on bardzo szybko mówi, pospiesz się im to powiedzieć, że muszą to zbudować na mnie. Kochani, co to znaczy? Przełożę wam teraz to na takie, wiecie, rzeczy nasze ludzkie, nie? Zobaczcie, kochani, na przykład tak po ludzku. Jak budujemy małżeństwa, nie? Budujecie małżeństwa. To zobaczcie, bardzo często oczywiście zadajemy sobie takie pytania. I uwaga, żeby to było jasne. To są ważne pytania, nie? Czyli tak po ludzku, czy ten związek, w który ja wchodzę, czy on jest bezpieczny, jakie cechy ma mój partner, co on robi, czy on rzeczywiście jakby ma cechy potrzebne do małżeństwa. I uwaga, nie chodzi o to, że mamy tego nie robić, ale to wszystko powinno być oparte, kochani, przede wszystkim na takim rozeznaniu, czy ja i mój narzeczony, czy ja i moja narzeczona de facto budujemy to na Bogu. I nie mówię, że mamy pominąć te rzeczy po ludzku, kochani, nie. Tylko prawdziwy fundament bezpieczeństwa da ci Pan Bóg. Kochani, jeżeli nawet będziecie mieli po ludzku przekonanie, że wszystkie cechy zostały załatwione, w sensie są tam odhaczone, że po ludzku jesteście zabezpieczeni. Zobaczmy, że stąd się pojawiła taka ta przedziwna, w ogóle dla mnie absurdalna. Wiem, że u nas w naszym kraju to funkcjonuje raczej prawie w ogóle, ale na przykład wiecie, w tych krajach zachodnich są te tak zwane intercyzy przedmałżeńskie, nie? Czyli zabezpieczenie się umową, żeby w razie rozpadu małżeństwa potem nie stracić finansowo i tak dalej, nie? Czyli jakby my dokładnie budujemy mur, taki po ludzku, który ma nas zabezpieczyć. I tak naprawdę gwarantem małżeństwa jest jedno. Czy jedna i druga strona będą cały czas budować na Panu Bogu? Czy swoją miłość, swoją wierność, swoje siły, swoją pracę będą opierać na Panu Bogu? Uwaga! Ja to nie mówię oczywiście, kochani, na takich, wiecie, absurdalnych rzeczach, jak to, że my zamodlimy rzeczywistość, tak? Czyli, no ale ja się modlę, żeby moje małżeństwo było dobre. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, czy ty w swojej miłości budujesz to na Panu Bogu, czy twój mąż w swojej miłości do ciebie, wierności, staraniu się, nawracaniu się, buduje to na Panu Bogu. Kochani, ja już wam to mówiłem wielokrotnie. Ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić bliskości z kimś, kto by w Panu Bogu tego nie budował. To teraz uwaga, żebyście mnie dobrze zrozumieli, kochani. Tak, ja też znam małżeństwa, które naprawdę są bardzo pięknymi małżeństwami, mimo że na przykład jedno z nich nie jest przy Panu Bogu. Ale muszę wam się szczerze przyznać, że jak ja patrzę na te osoby, to jestem przekonany, że one są przy Panu Bogu, tylko nawet o tym nie wiedzą. Kochani, o co mi tu chodzi? Chciałbym, żebyśmy takie pytanie sobie zadawali nieustannie, bo to nie dotyczy tylko małżeństw oczywiście, mam nadzieję, że rozumiecie. To dotyczy wyborów życiowych, pracy, którą podejmujemy, zaangażowań, różnego rodzaju rzeczy. Czy my wszystko konsultujemy z Panem Bogiem? Czy to jest ciągle oparte tylko na ludzkiej wiedzy, na ludzkim rozeznaniu? Uwaga! Które jest potrzebne, niezbędne. Ja jestem ostatni, żeby was zachęcać, żeby tego nie robić, tak, że tak powiem, po ludzku. Ale jednocześnie to musi być oparte na Bożej obecności, na Bożej chwale, która jest w twoim życiu. Kochani, dalej w tym tekście, ja nie będę wam znowu teraz, wiecie, werset po wersecie tej mowy tego anioła, w sensie wiemy, że to jest Pan Jezus mówił, rozkminiał. Tam zauważcie tylko jedną rzecz. Tak mówi Pan zastępów do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Kochani, to jest jedno z najpiękniejszych porównań w ogóle, jakie tylko może być. Wiecie, że źrenica oka, nie? To jest jeden z najbardziej wrażliwych, no spróbujcie sobie dotknąć palcem oka, jakby to aż się wzdrygamy, nie? To jest jedno z najbardziej wrażliwych miejsc w ciele ludzkim. Nie da się nie zauważyć dziabnięcia w oko. Możesz, kochani, nie zauważyć, czasami się to zdarza, nie wiem, czy wam też, na przykład, że czasem się odkrywam, że mam jakieś siniaki gdzieś i nie wiem skąd, nie? W sensie nie przypominam sobie, żebym się w ogóle uderzył. Albo mam jakieś zadrapanie i też nie wiem, nie zauważyłem, że się zadrapałem. Ale, kochani, nie da się nie zauważyć dziabnięcia, że tak powiem, w oko, nie? Zobaczcie, Pan Bóg mówi, ja cię chcę tak strzec, że nie może się wydarzyć jakakolwiek zła rzecz, żebym ja o niej nie wiedział. Żebym ja nie stał na straży niej. Mało tego, że ja jestem tak przewrażliwiony na punkcie obrony ciebie, na punkcie troski o ciebie, jak właśnie przewrażliwiona jest źrenica oka. Czemu tego nie doświadczamy? Bo my budujemy mury po ludzku, a nie z nim. Bo my robimy wszystko po ludzku, żeby się zabezpieczyć, żeby to było po ludzku bezpieczne, co w ogóle jest dobre i potrzebne, ale jeśli nie jest to ufundowane jednocześnie na Panu Bogu, na ciągłym konsultowaniu z Nim, na ciągłym szukaniu Jego obecności, to, kochani, nic nie zbudujemy. Nic nie zbudujemy. Moi drodzy, tu można by teraz jeszcze roztoczyć 15 różnych wizji, bo to są te tak zwane wizje wielokrotnego znaczenia. Czyli one oczywiście opowiadają o tym, jak się Pan Jezus wcieli, czy jest mowa o tym, no tutaj to wszystko słyszeliście, nie? Ciesz się, córo Syjonu, bo zamieszkam pośród ciebie. To jest dokładnie, to są zapowiedzi przyjścia Pana Jezusa. To jest też kolejna warstwa, czyli Jego przyjście na końcu czasów, nie? Kiedy Pan mówi, że przyjdę powtórnie, znowu wybiorę Jezusem i tam stanę. Do tego wrócimy, bo to jeszcze będzie na końcu Księgi proroka Zachariasza, gdzie dokładnie Pan Jezus poda miejsce, w którym powtórnie przyjdzie. Tu jest tylko zapowiedź tego. Ale tylko na jedną rzecz wam jeszcze zwrócę uwagę. Wiem, że już długo, ale jeszcze jedna. Zobaczcie, kochani, ostatnie zdanie jest takie. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swojego. Zamilknij. Kochani, wiecie, że doświadczenie Boga przebywającego pośrodku swojego ludu bardzo często w Starym Testamencie, zresztą nie tylko, ale w Starym Testamencie, jest doświadczane w milczeniu. Kochani, w księdze proroka Habakuka, 2:20, jeżeli dobrze pamiętam, jest, poczekajcie, może wam w ogóle po prostu przytoczę, wybaczcie, bo nie mam tego zaznaczonego, ale zaraz wam to przytoczę. Księga Habakuka, 2:20, czemu mi się to nie ładuje, jest mowa o, proszę bardzo, mam, Habakuk 2:20. Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia. Kochani, doświadczyć tego, że Pan Bóg jest Twoją obroną, że Pan Bóg jest murem wokół Ciebie, że Pan Bóg sobie świątynię czyni w Twoim sercu, da się tylko w milczeniu. Kochani, jeżeli w naszej modlitwie, w naszym przebywaniu z Bogiem nie ma takiego bycia, wiecie, nie tylko odmawianie modlitw, ja wam to mówiłem już tysiące razy, nie? Nie tylko nabożeństwa, nie tylko nawet uwielbienia, nie tylko msza święta, ja tego wszystkiego nie neguję, kochani, ale doświadcza się zejścia Boga do świątyni pośrodku swojego ludu w milczeniu. Pamiętacie Eliasza w jaskini, nie? Kiedy Pan Bóg do niego przychodzi. Pan Bóg nie przychodzi w grzmotach. Pan Bóg nie przychodzi w porywistych wiatrach. Pan Bóg przychodzi, jak to nasze tłumaczenie mówi, w szmerze łagodnego powiewu, a tam dosłownie chodzi o szepty ciszy, o głosy ciszy, nieuchwytywalne. Czy milczysz przed Bogiem? Czy trwasz po prostu w Bożej obecności? Uczyłem was tego bardzo w książce, jak się modlić. Czy trwasz w Bożej obecności, w tym właśnie płonącym murze wokół Ciebie, który zapewnia Ci totalne bezpieczeństwo, bo to zapewnia totalne bezpieczeństwo. Nic innego. Żadne mury wybudowane nie zapewnią. Kochani, to jest taka pokusa każdego człowieka, który się nawraca, tego takiego właśnie młodzieńca. On chce nabudować mnóstwo rzeczy, tak wiecie, swojej świętości, doskonałości i tak dalej. Nie. Boża obecność, płonąca Boża obecność w Twoim życiu, która się domaga czasu, tygodni siedzenia, miesięcy siedzenia, lat siedzenia, po prostu w Bożej obecności, bardzo często w niedoświadczaniu niczego, to Ci sprawia, że wokół Ciebie się buduje mur ognisty, mało tego, że Twoje miasto jest tak szerokie, że murów nie potrzebuje. Nikt Ci tam nie zaszkodzi, nikt Ci nie zrobi krzywdy. Bardzo piękna jest ta wizja, kochani. Mam jeszcze z 16 tematów o tym, ale myślę, że to tyle wystarczy, bo się i tak pogubicie. Kochani, na dzisiaj to tyle. W poniedziałek bardzo ważna wizja, jedna z najważniejszych wizji o Zachariasza, o szatach arcykapłana i szatanie, który będzie próbował go ubrudzić. Bardzo piękna wizja, zapraszam was w poniedziałek. Będziemy iść dalej. No, na dzisiaj to tyle. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że one są dla was owocne. Mam nadzieję, że was nie przytłacza mnogość tego wszystkiego, co tu opowiadam, ale jakoś tak bardzo chcę się z wami dzielić po prostu mieleniem tego słowa i wyciąganiem z niego, co się da. Chociaż wiem, że to i tak tylko 2%. Można by 1000 razy więcej. Kochani, a propos tej modlitwy i ciszy i tak dalej, bardzo was zachęcam do książki Jak się modlić, jeśli ktoś potrzebuje tutaj pomocy i wskazówek, to tam je znajdziecie. Dobra, tyle. Widzimy się, mam nadzieję, w poniedziałek. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię. I do zobaczenia. Z Bogiem. Pa, pa.